To w moim przekonaniu musicie sobie, powinniście sobie zapisywać, powiedzmy to tak, że poświęcenie Lewitów jest napisane, opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale. 4 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. A wedle tego, co wam powiedziałem już w sobotę, że Biblia czasami przez przypadek, niektórzy mówią, a ja mówię, że to nie jest przypadek, że poświęcenie kapłanów jest pokazane w 3 Księdze Mojżeszowej, a w rozdziale którym? 8. No, ktoś powie przypadek, bo tam rozdziały później były czynione, to wszystko jest prawda. Ale ja uważam, że Pan Bóg troszeczkę nad tym czuwał i żeby wam było lepiej i mi lepiej zapamiętać, to powiedział poświęcenie Lewitów, 4 Mojżeszowa, 8 rozdział, poświęcenie kapłanów, 3 Mojżeszowa, 8 rozdział. No, lżej pamiętać? No, lżej pamiętać. Mi się tak wydaje, że lżej. No, trochę jest utrudnione, bo według kolejności to najpierw powinno być siostra Ewa co? Lewitów, czyli możemy powiedzieć, Panie Boże, trzeba było Lewitów zadać w 3 Mojżeszowej, a kapłanów dalej, no bo to jest następny krok. Ale no, z Panem Bogiem ja wam powiedziałem, nie dyskutujcie. Trzeba przyjąć to, bo to jest niebezpiecznie dyskutować za dużo z Panem Bogiem, chociaż przykłady w Biblii takie zapewne są. My dzisiaj mówimy o tym drugim, poświęcenie Lewitów i to Lewitów wszystkich. I zauważcie, jak to jest opisane. Przeczytamy sobie tylko te teksty. 4 Mojżeszowa, 8 rozdział, od wersetu 6. Możemy nawet od 5. Mówi tak. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, weź mi Lewity spośród synów izraelskich, a oczyść je. Weź mi Lewity spośród synów izraelskich i oczyść je. A to uczynisz oczyszczając je. Pokropisz je wodą oczyszczenia, cisz, czyli sami, ogolą brzytwą wszystko ciało swoje, a uprawszy szaty swe, czystymi będą. Potem wezmą, nie ty weźmiesz, oni wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną, mąki pszennej zagniecionej z oliwą, a cielca młodego drugiego weźmiesz na ofiarę za grzech. I przywiedziesz Lewity przed namiot zgromadzenia, a przyzwiesz wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich. Zawołasz wszystkie zgromadzenie synów izraelskich i będziesz je oczyszczał. I postawisz Lewity przed Panem i włożą synowie izraelscy. Zauważcie, nie ty włożysz, nie ja włożę bezpośrednio, tylko włożą synowie izraelscy ręce swe na Lewity. Synowie izraelscy włożą ręce na Lewity. I ofiarować będzie Aaron Lewity na ofiarę przed Panem od synów izraelskich, aby sprawowali posługi pańskie. Zauważcie, raz mówi Mojżesz, raz mówi, że oni sami będą robili, a potem nawet, że naród ma przy tym wszystkim być. Może chciałbym zacząć jednak od tego, abyśmy się zastanowili, dlaczego Pan Bóg wybrał pokolenie Lewiego? Dlaczego nie wybrał pokolenie Symeona? Najbardziej takie znane pokolenie to jest zapewne Judy, prawda? Taka bardzo zacna. No proszę. Tak.
To jest druga moja słowa, 32-29.
No, jeszcze raz powiedz.
Była taka sytuacja, jak możesz podawić te kamienne, no i zobaczył, że lud na dole sobie ulał tylca, no i Lewici ukazali się wierni Panu Bogu. I my po prostu na polecenie Mojżesza zaczęli zabijać tych braci, którzy po prostu byli grzeszni. To jest druga Mojżeszowa, 32-29.
Tak.
I potem rzekł Mojżesz, wyświęcili sami siebie do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zachwał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu, więc udzieli wam dziś błogosławieństwa.
Dziękuję. Właściwie wiecie, historia pokolenia Lewiego zaczyna się No od jego urodzenia oczywiście, ale w szczególności od jego czynu, że kiedyś razem ze swoim bratem pobił mieszkańców jednego miasta za to, że zgwałcili jego siostrę. On zrobił to w gruncie rzeczy, co w moim przekonaniu powinien zrobić Jakub. Powinien jednak się ku temu sprzeciwić. I zrobił bardzo wielki problem dla ojca. I później tenże ojciec mówi, że to są naczynia gorliwości. Czyli, że on mimo wszystko, chociaż zrobił rzecz straszną, ale to wynikało z jego gorliwości. Podobnie jak to było w historii Finesa. Tego, który zabił tą księżniczkę madiańską i tego księcia izraelskiego i powiedział, że tam jest napisane, że Pan Bóg się uspokoił, się gniew pański. Coś podobnego zrobił Lewi. Ale kiedy wyszli z Egiptu, przyszła taka historia, że idą jakiś okres czasu i zaczyna brakować wody. Zaczyna brakować wody i zaczynają szemrać. I szemrało również pokolenie Lewiego. Pokolenie Lewiego szemrało razem z wszystkimi Żydami, innymi pokoleniami i stawiali sobie pytanie, takie jedno pytanie, czy Pan jest z nami? Że my głodujemy, czy Pan jest z nami? My nie mamy co pić, dzieci nasze płaczą, zwierzęta nasze płaczą, czy Pan jest z nami? I pamiętamy te wydarzenie, że Pan w sposób cudowny dał wodę Izraelowi i tym cudownym czynem, kiedy na skalę stanął nasz Pan ubrany w szaty, jak wierzymy, najwyższego kapłana, oni zostali przekonani, że Bóg ich prowadzi. I od tej pory z pokoleniem Lewiego w czasie podróży nie było problemów. Jednak za te wydarzenie, za to, że szemrali, to sobie możecie zapisać, jeżeli chcecie. Piąta Księga Mojżeszowa, 33 rozdziale od wersetu 8 do 11. Mojżesz im delikatnie wspomina, że pamiętajcie, że wyście byli wśród tych, którzy szemrali. Czyli pokazuje nam bardzo ciekawą myśl, że no jako ludzie wierzący może nam się to również przytrafiać, że byliśmy szemrzącymi, ale tymi szemrzącymi już dzisiaj nie mamy być na opatrzność Pańską. Bo dopóki nie byliśmy lewitami, tymi, którzy przedstawiają lewity, którzy mają pewnego rodzaju funkcję, to wyście byli tymi, którzy szemrali. Pamiętacie, w Biblii są takie teksty, że nie szemrzyjcie, ani narzekajcie. Znacie je? To ma być historia. Jak bardzo często niestety nie potrafimy zgodnie z tym żyć, to chyba każdy z Was to wie. I przychodzi drugie wydarzenie, o które tu wspomniane było, że Żydzi ulewają cielca. Mojżesz jest na górze przebywa 40 dni, oni nie wiedzą, co się dzieje, a każdy człowiek lubi mieć Boga. Każdy. Różnego. Jak go tam widzi? No, nie widzieli innego, chcieli sobie ulać i zmusili do tego Arona. No, Aron tu pokazuje, że jednak miał dosyć słaby charakter, podatny na wpływy. Tym niemniej, jakkolwiek było, ustąpił, ulał cielca. I pamiętacie, że Mojżesz schodzi z góry i z nim jest powiedziane, był młody człowiek, który kiedy usłyszał głosy tego, co się dzieje, to powiedział, że w obozie słychać co? Głos czego? Kto z Was pamięta? A znacie tą historię? Głos wojny, głos bitwy. Ale Mojżesz był bardziej wyuczony i w odgłosach bitwy znał te rzeczy. Mówi, to nie jest wcale głos bitwy. A potem to wydarzenie wspomina apostoł Paweł w liście do Koryntów. I mówi, że te rzeczy, tamte rzeczy, z tym cielcem, z tym, co się stało na puszczy, jak został skruszony później przez Mojżesza i dany nawet został do picia synom izraelskim, to się stały nam za wzór, żebyśmy takiego bałwochwalstwa nie czynili na wzór ich. Pamiętamy, Mojżesz schodzi i wtedy wypowiada takie słowa piękne, ale skądinąd bardzo straszne. Bardzo straszne. I mówi, kto pański przystąp do mnie. i przystąpiło pokolenie Lewiego. Czyli pokolenie Lewiego z tego wynika, że nie brało w tym udziału. Ludzie wierzący nie powinni brać udziału w ulewaniu cielców, w stworzeniu bożków. I powiedział, niech każdy weźmie miecz i przechodzi od jednego końca obozu do drugiego i niech zabija osobę napotkaną. Jest tam, poginęło bardzo wiele osób, gniew pański został uspokojony, Żydzi szemrali, ale to już jest zupełnie inna rzecz. I dlatego w tej drugiej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, to co cytowane już było, dlatego, że to uczynili, to jest powiedziane w wersecie 29, w szczególności w Biblii Tysiąclecia, dlatego wam dane będzie błogosławieństwo. Synom Lewiego dane będzie błogosławieństwo. Co to jest błogosławieństwo? Dlaczego mówię, wam dane będzie błogosławieństwo? Jednym z podstawowych takich elementów to jest to, że każde święto żydowskie w narodzie izraelskim miało być zakańczane błogosławieniem przez kapłanów, ale w szczególności do tego, że pewne funkcje, które służyły do dobra narodu żydowskiego, oni mieli wykonywać. Tym zostali przekonani. Tym zostali przekonani, że Bóg dał wodę i od tej chwili już wiedzieli, że Bóg jest. I o tym mówimy już od kilku dni. Pamiętacie, że tu w tym obozie, w czasie tego życia tu w obozie, trzeba znaleźć sobie pewien taki moment, który się przekona, że jest Pan Bóg, że jest Pan Jezus, że ja Go pragnę i ja chcę iść za Nim. To musi być pewien moment, że każdy musi zrobić taki jakby taki sobie znak na drodze swojego życia postawić, że odtąd my będziemy służyli Panu, bo my wiemy, że ten Pan jest. Z tego również wynika, że nigdy nie powinno się z powrotem wracać do obozu, do tych zwyczajów tego świata, te wersety, które czytowaliśmy sobie na samym początku. Porównajmy jednak teraz takie dwa teksty. Teraz wam utrudnię, bo ja powiedziałem, to jest w moim przekonaniu trudny temat, chociaż ja tak i tak staram go się bardzo niektóre elementy opuszczać, to zauważcie, w 14 rozdziale, nie w 8, ale w 14 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej jest powiedziane tak, bo tam było, że pokropisz je wodą, Lewity pokropisz wodą. I oni ogolą swoje włosy, wszystkie swoje włosy. A w 14 rozdziale od wersetu 8 jest opisana historia choroby trądu, oczyszczenia z trądu i jest powiedziane tak, że każdy, który będzie się oczyszczał z trądu, czy będzie oczyszczony z trądu, zrobi taką rzecz od 8 wersetu. A ten, który się oczyszcza, upierze szaty swoje i ogoli wszystkie włosy swoje i omyje się wodą i czystym będzie. Zauważcie, mówi, że upierze szaty, ogoli wszystkie włosy, ogoli podobnie jak Lewita, ale omyje się wodą. Umyje się wodą. Nie mówi, że będzie pokropiony, ale umyje. Z pozoru wynika, że jest prawie identycznie, ale wiemy, że jednak identycznie nie jest. I nad tymi różnicami, dlaczego raz tak przedstawia, raz tak, to musimy się zastanowić. Są tu pokazane dwa różne spojrzenia na problem omycia się z grzechu. Zauważcie, są to dwa różne spojrzenia na problem omycia się z grzechu. Pierwsze, zupełne oczyszczenie z trądu, które jest pokazane w 14 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, które nastąpi w czasie wieku tysiąclecia, kiedy rodzaj ludzki zostanie oczyszczony z choroby trądu, czyli z grzechu. To jest pierwsze. I dlatego jest powiedziane, że oni muszą zostać omyci z grzechu. Tego grzechu nie może być nawet śladu. Ja tu was czasami obserwuję, w szczególności niektóre osoby, tam jak myją zęby, jak się myją, jak to dokładnie wymywają, prawda? Tam się tak dokładnie myją, czasami myślę, czy mu zostaną te zęby po tym myciu, czy nie, bo to tak długo trwa. No ale myją. Myją dokładnie, no chcą dokładnie, prawda? A jakby się tak tylko pokropił szczotką, jakby się mył, czy ręką wodą umyje się? Tu raz jest, zauważcie, Biblia mówi, raz wodą będą pokropieni, pokropieni będą tylko tą wodą lewici, no to przez pokropienie się nie umyje do końca, prawda? No chyba trudno spodziewać. Ale jak się umyje, no to jest umyty. I umyty są, co będziemy cytowali jutro, kapłani się umyją i ludzie, którzy w tysiącleciu będą się omywali z grzechu, oni są omyci. Ale lewici są tylko pokropieni wodą. Oni, ta woda ma na nich wpływ, ale jednak nie całkowite. Omycie pokazuje, jeżeli zapisujecie sobie, to jest zdjęcie przekleństwa grzechu Adamowego. Że ktoś jest omyty z grzechu Adamowego. Albo inne określenie możecie czasami słyszeć. Usprawiedliwienie rzeczywiste. Jest usprawiedliwienie przypisane i usprawiedliwienie rzeczywiste. I teraz chciałbym wam przeczytać taki bardzo dziwny tekst, z którym też miałem swego czasu w waszym wieku, będąc bardzo problem. Tak samo jak miałem, to już wam chyba nawet mówiłem kiedyś, problem z uchem igielnym. Zacząłem chodzić na zebrania, byłem taki mały jak tutaj Jonatan czy Ewa, to, no, to ja trochę starszy byłem jednak, to jak mówili, że do królestwa to trzeba przejść przez ucho igielne, że lżej wielbłądowi, to myślałem sobie, co to tam mówią, jak to przez ucho od igły można przejść. I nie mogłem tego pojąć. Tak samo jest tutaj bardzo podobny tekst, już troszeczkę z innej kategorii, zdecydowanie innej kategorii. W liście do Rzymian w 6 rozdziale i 7 wersecie mówi tak. Bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Jeżeli umrze, usprawiedliwiony jest od grzechu. Jeżeli nie umrze, nie jest usprawiedliwiony od grzechu. Musi umrzeć, żeby być usprawiedliwiony od grzechu. I to mówimy, że to jest usprawiedliwienie rzeczywiste. Te usprawiedliwienie otrzymają ci, którzy stają się kapłanami. Oni umarli jako ofiara. Oni złożyli swoje ciało na tym miedzianym ołtarzu. Oni się poświęcili Panu Bogu do końca. I oni umarli. Tak samo do końca oddać się Panu Bogu będzie musiał cały rodzaj ludzki w czasie wieku tysiąclecia. Ja dla troszeczkę starszych tutaj będących, bo tam jest również pokazane, pamiętacie, takie dwa wróble, które przedstawiają tego, który oczyszcza i mówi, że jednego wróbla weźmiesz, zabijesz i we krwi tego wróbla umaczysz drugiego i wypuścisz na wolność. To pięknie przedstawia, że właśnie trzeba w wieku tysiąclecia będzie również oddać się zupełnie Panu Bogu swoje życie. Tak jak ten wróbel zupełnie się będzie musiał oddać. I to będzie warunkiem otrzymania życia. Tak samo jak warunkiem umycia się, zupełnego zdjęcia grzechu Adamowego jest to, żeby się Panu Bogu ofiarować na służbę. Ci, którzy się ofiarują, nie są kropieni, ale są umywani. Pamiętajcie, bardzo wielka różnica, ale lewici są kropieni. Kropienie to jest usprawiedliwienie przypisane. To są lewici, którzy są domem wiary. Przykrycie szatom. O nich, do nich cytujemy list do Koryntów, 2 rozdział, 5 werset 21 i 6 i 1 następnego rozdziału, gdzie mówi, że to jest branie łaski Bożej. To jest branie łaski Bożej, czasami może być tam nadaremno w tym 6 rozdziale mówi, ale tym niemniej usprawiedliwienie jest darem łaski Bożej. Bo pamiętacie, że usprawiedliwienie jest kilku takich przyczyn, kilka elementów. Usprawiedliwieni w duchu, z uczynków, darmo, z łaski i usprawiedliwieni w mowie. To są wszystko elementy do usprawiedliwienia. Pamiętacie, że jakbyście cytowali dokładnie historię narodzenia Lewiego, to historia, nalewienie, w ogóle to słowo Lewi, z jego narodzenia znaczy tyle, co dołączony dodatek. Zauważcie, dołączony dodatek. Co to znaczy? Lewita to jest dołączony dodatek. Dodatkiem do czego? Jak myślicie? Do czego to jest dodatek? Do kapłanów. Kapłani nie będą sami żyli, ale będą żyli w większym domu, gdzie będzie ten dołączony dodatek otoczeni ludźmi wierzącymi. Pamiętacie, co wam powiedziałem już na samym początku, że samemu człowiekowi żyć po chrześcijańsku, kiedy by nie miał brata do pomocy, siostry do pomocy, kolegi do pomocy, byłaby niesamowicie trudno. Ale dlatego, że jesteśmy w towarzystwie, w społeczności, jak określamy, to jeden na drugim możemy się troszeczkę wzorować. I to nam pomaga, bo mamy dodatek dodanych braci. Szerzej nawet i więcej to jest powiedziane, kiedy Pan Jezus zaprosił swoich uczniów, przyszedł apostoł Piotr, pamiętacie, i mówi: Panie, co nam za to będzie? Co nam za to będzie, żeśmy wszystko puścili, nasze domy, i poszliśmy za Tobą? I Pan Jezus odpowiada tak w bardzo dziwny sposób, mówi, że w tym życiu stokroć więcej braci, sióstr, ludzi wierzących koło siebie, otoczycie się ludźmi wierzącymi, ale w przyszłości będziecie mieli co? Żywot wieczny. W przyszłości będzie żywot wieczny. Dzisiaj to jest stokroć więcej. Czy ktoś sobie wyobrażał z was, że tylu będzie miał kolegów i koleżanek, braci i sióstr, później dalej idąc, którzy mają te same przekonania co on? Że dostanie takiego dodatek. Nie pójdzie sobie sam, bo samemu by było smutno. Pojedzie się na kurs do Budziarz, będzie przyjemnie, troszeczkę się pocieszy, pobawi, spotyka, porozmawia, podbuduje, czego się nauczy. Czasami się też i zapozna. Jakieś nowe znajomości się podejmuje. To wszystko jest potrzebne w waszym życiu. I to potrzeba, żeby było po prostu realizowane. Jedną rzecz bardzo ważną chciałbym wam przekazać jeszcze. Lewici byli liczeni od jakiego okresu czasu ich życia? Czy ktoś z was pamięta? No. Od jakiego czasu ich życia byli, mówi, policzysz lewitymi, policzysz kapłany. Kapłanem liczył się od ilu? Od jakiego okresu czasu życia mógł być kapłanem? No? Z Rumunii mi powiedzą? Kapłanem od jakiego czasu mógł się stać? Trzydzieści, tak. A Pan Jezus, jak wszedł do Jordanu, to ile miał lat? Też miał 30. Chyba nie myślicie, że to przypadek, prawda? Ja też nie myślę. To nie jest przypadek. To musiał być dorosły człowiek. I w obrazie tam jest to pokazane. Kapłanem mógł się stać dorosły mężczyzna. Ale lewitą się kto stawał? Tuż w sobotę mówiliśmy, że niektórzy rodzą się lewitami. Pamiętacie? Rodzą się lewitami. I Biblia mówi, że lewity policzysz od miesiąca. Jak się urodzi, jak ma miesiąc, po obrzezaniu policzysz je jako lewity. Po prostu lewitą staje się dziedzicznie przez rodziców poświęcony. Tylko to, co wam mówiłem i do czego was zachęcam, kiedy się zniesie kuratela opieki rodzicielskiej z was, to wy się musicie opowiedzieć, czy chcecie iść tą drogą, czy nie. Musicie tym niemniej podjąć decyzję za swoje życie, bo zapewne nie zawsze rodzice będą do końca odpowiedzialni za wasze życie, bo kiedyś ta odpowiedzialność się kończy. Być może wielokrotnie zdarza się tak, że pragniecie tego, ale ja was zapewniam, że to niedobrą rzecz pragniecie. Bo od ludzi, którzy później bardzo często muszą decydować, ponosić za te decyzje również odpowiedzialność, to jest bardzo ciężkie brzemię. Ponosić odpowiedzialność, tym bardziej jak już się jest rodzicem i jeszcze się ponosi odpowiedzialność za siebie i za swoją rodzinę, przynajmniej do jakiegoś czasu. Człowiek by czasami później nie chciał tej odpowiedzialności, ale trudno, czasu cofnąć nie można. W czwartej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w wersecie 15 mówi tak. Policzy syny Lewiego według domów ojców ich, według familii ich, każdego mężczyznę urodzonego od miesiąca i wyżej policzysz je. To była zasada liczenia Lewitów. Od miesiąca i wyżej policzył je. To było to wydarzenie po wyjściu oczywiście jako zastępstwo za pierworodnych, ale to jest zupełnie coś innego. Czyli domownicy wiary od urodzenia są miłymi Bogu. Służą wcześniej niż kapłani. Zauważcie, kapłani od 30 roku służą, a lewici służą wcześniej. I to, że możecie dzisiaj już służyć jako lewici Panu Bogu i młodzież może służyć, dzieci mogą służyć Panu Bogu, to jest po prostu coś pięknego. To jest cudowna rzecz, w której możemy służyć i mogliście wy służyć i my dalej, ci nawet, którzy się ofiarowali, mogą służyć Panu Bogu. Tam jest było powiedziane, ogoli swoje włosy. Zastanawialiście się, dlaczego przystępując do Pana Boga trzeba ogolić swoje włosy? A za chwilę wam zupełnie inną rzecz powiem. Nazarejczyk to miał obowiązek co zrobić? Zapuścić włosy. O kapłanach nie jest nic powiedziane, żeby mieli golić włosy, ale jest powiedziane później w proroctwie Ezechiela, że kapłan ma mieć włosy krótko przystrzyżone. Krótko. Tak, nie wiem jak, co to znaczy krótko, ale krótko przystrzyżone. Czy te krótko było 10 cm, czy tyle co ja mam? Ja możecie na mnie popatrzeć teraz. Czy to jest tyle, czy krócej? Nie myślę, że to tak, wiecie, jak czasami widzę, tak zupełnie do skóry. To nie było krótko. To było ogolenie jednak. To nie tak. Nawet Biblia bym powiedział to może chłopcom. Czasami dobrze na takie rzeczy też popatrzeć. Że Pan Bóg tak powiedział, krótko, to znaczy krótko, to nie na łyso. To ja bym to tak wam powiedział, a wy sobie to przemyślcie, czy może czasami ten wujek ma rację jednak. Ogoli swoje włosy. Włosy są jako ozdoba. Ozdobą niewiasty są jej włosy. A znaliście męża, który miał piękne włosy, najpiękniejsze włosy? Szarkowiczówna. Znasz takiego mężczyznę? Syn Dawida. Jak ten synek Dawida miał na imię? Absalom. A były te włosy problemem w jego życiu? Wiecie, to nie mówili tak, że ale masz piękne włosy? Ja teraz nie pamiętam, wiecie, ale tam jest powiedziane, ile te włosy ważyły. Ja przepraszam, nie pamiętam tego, ale ważyły dużo, bo były potężne. Wydaje mi się, że się podobał. No, panienkom się chyba podobał. Był przystojnym mężczyzną. Czasami za bardzo się podobać jest problemem, ja wam powiem. To może być problem, jak się za bardzo podoba. Ale stało się to największym problemem, kiedy toczył bitwę. Kiedy walczył ze swoim ojcem, niestety, kiedy uciekał, włosy mu się do góry podniosły i uchwyciły się gałęzi i on na tych włosach wisiał. I wtedy przyszedł drugi człowiek i go zabił. Ale tym niemniej pamiętajcie, że włosy są ozdobą człowieka. To są pewne ozdoby, które są wartościami charakteru pokazane. To są pewne piękności. Ale żeby stać się lewitą, to najpierw trzeba ściąć swoje włosy. Trzeba się uznać grzesznym. Bez wartości, bez ozdób, bez niczego pięknego w swoim własnym życiu. Bo to jest warunek usprawiedliwienia, że ja jestem człowiekiem grzesznym, ja jestem człowiekiem niedoskonałym, ja jestem obciążony nieprawościami dziedzicznie. Ja mam bardzo wiele wad. Trzeba ściąć swoje włosy. Potem te włosy mają zacząć odrastać. Ma pokazywać się piękność charakteru, które mamy odrastać się na podstawie nauki naszego Pana. Wzorując się na Panu Jezusie, wartość Jego charakteru, piękno Jego charakteru ma być realizowane również w naszym życiu. Tylko ja wam powiem tak, że no, nigdy to, bo kapłan krótko strzyżony pokazuje, że samemu w sobie to jest ciężko wypracować bardzo dużo, ale lżej jest wtedy, kiedy się zrobi co? Zawsze z Bogiem przymierze nazareństwa. Przymierze nazareństwa, bo w przymierzu nazareństwa było warunek, że włosy nie miały być strzyżone na okres przymierza. Przymierze nazareństwa, ja wam tylko króciutko powiem, bo takie przymierze, które można było zawrzeć na miesiąc, na dwa, na rok, na 10 lat, a czasami na całe życie. Takimi, którzy nazarejczykami się urodzili i znowu mieli bardzo silne włosy, Dawid, to kto był? Samson był. Miał też silne włosy, bo jeżeli... skąd wiemy, że miał silne włosy? Michał Kopak. Miał silne włosy? Samson? Proszę? No bo obcięli mu włosy, no to siłę stracił swoją, fizyczną siłę, tak. Ale to, że te głowa, jego siła była również w tych włosach, było coś potężnego, to jaki macie dowód? A może ja się mylę po prostu, może nie mam racji. Proszę?
Jego żona przywiązywała te włosy.
Tak.
Jego żona przywiązała włosy chyba przez kołki do ściany i go budziła.
Nawój tkacki tam jest powiedziany taki, przywiązała go do nawoju.
Jego obudziła, wtedy on wstawał i zrywał się i włosy jakby wyrywały te nawojce.
Tak, to właśnie była ta historia. Ona chciała dojść jego słabości i on jej różne rzeczy mówił, bo oni ją kupili. Filistyni kupili tą Dalilę, damy ci pieniądze, pod jednym warunkiem, że dojdziesz, czym jest jego słabość, kiedy on będzie słaby. Ja mówię, jak mi przywiążą włosy do tego, to ja stracę. No to i ona krzyczy, zrobiła tak w nocy, krzyknęła Filistyni nad tobą, on się podnosząc wyrywał ten nawój tkacki. Wiedziała i ona znowu mu dokuczała. Dokuczała tak chyba jak z wczorajszej naszej lekcji, prawda? Nie, to z wczorajszej było. No ta historia z Herodem i żony Heroda, prawda? Cierpiała z tego powodu, płakała mu, aż w końcu jest powiedziane, pamiętam na ten, co jest powiedziane? Jak tak mu żona kapała, wiesz, cały czas mu kapała. To co jest, proszę? Osłabł. I powiedział jej prawdę. I ona mówi, tak, teraz mi prawdę. Obcięli włosy, przegrał. Czyli to jest inna historia, ale... Bo to był ślub nazareństwa. Jeżeli chcecie mieć piękne włosy, piękne przymioty charakteru, to można włosy zapuszczać, właśnie pokazane przez kultywowanie przymiotów charakteru naszego Pana Jezusa i Pana Boga, bo Pan Jezus mówi, bądźcie doskonałymi jako Ojciec, Wasz jest doskonały w niebiesie. Czyli miejcie pewne zalety, które będą odbiciem piękności Ojca. Wy też macie mieć. Ale tym niemniej, wracając do naszego tematu, to przychodząc do Chrystusa, trzeba obciąć. Trzeba powiedzieć, że moje zalety, moje przymioty charakteru, nawet jak one jakieś są i są w miarę dobre, bez Chrystusa są niczym. Wy je musicie ściąć. One dopiero mogą stać się piękne wtedy, kiedy uwierzycie w Chrystusie. Kiedy Pan Jezus was usprawiedliwi, kiedy ze swojej sprawiedliwości wam doda i was uczyni doskonałymi, to one wtedy mogą być pięknymi. Same przez się nie mogą być pięknymi. I to jest w tym obrazie tutaj pokazane. Upierze szaty swoje. Bardzo ważna rzecz. Szata przykrywa sromotę. Tak jest. Ja słownictwem Biblii Gdańskiej mówię, ale nasze wstydliwe części ciała, one służą ku temu do przykrywania. Czyli pokazuje nam to, że czasami musimy się oczyszczać do sprawiedliwego życia. Że wychodząc z dziedzińca, przepraszam, z obozu, to co mówiliśmy, uczynki obozu należy zostawić. Te uczynki, które czyniło się w świecie, jak określamy, należy pozostawić. Trzeba uprać swoje zewnętrzne zachowanie. Trzeba zmienić swoje zewnętrzne zachowanie. I tak jak cytowaliśmy, pamiętacie, kto kradł, niech więcej nie kradnie. Kto grzeszył jakoś, niech nie grzeszy więcej. Niech upierze swoje staty, niech zmieni się, bo to jest warunek bycia lewitą, człowiekiem wierzącym. Jeżeli ktoś nie upierze swoje szaty i mówi, ale ja wierzę w Pana Jezusa, to mamy dokładny dowód, że nie jest, że nie ma takiej możliwości. Zresztą Biblia nie odpowiada, co by się z takim człowiekiem stało, lewitą, który by się inaczej zachował, czy by się nie pokropił, czy by się nie omył. To jest, Biblia nie odpowiada, ale zapewne, jak wiemy, był to warunek, który oni spełnili. Czyli się omycie z grzechu jest naszym obowiązkiem. Ale pamiętajcie, to co powtarzamy już od paru dni, omycie z grzechu nie jest ofiarą. Omywanie się z grzechu nie jest ofiara. Jest to pewnego rodzaju uświęcenie, które każdy człowiek wierzący otrzymuje po wyjściu ze świata i uwierzeniu w Panu Jezusie. Jeszcze raz powtórzę. Jest to pewnego rodzaju uświęcenie, które każdy człowiek wierzący otrzymuje, kiedy wychodzi z tego świata, kiedy zostawia zwyczaje tego świata, kiedy uwierzy w Pana Jezusa, osiąga pewien stan uświęcenia. On staje się po prostu lepszy. Czyli macie tutaj odpowiedź. Obrazowo to jest tak pokazane. A wy macie mieć taką odpowiedź, czy jesteście lepsi. Ja często takie przykłady daję, ale daje mi się w miarę odpowiadające. Wy macie bardzo proste. Ja też mam prosto. Bo ja mam ludzi, pracuję z ludźmi, którzy my określamy, tak, niektórzy wręcz deklarują z tymi, którzy pracuję, że są niewierzącymi. Ja mam takie proste. On jest niewierzący, tak się zachowuje. A jak ty się zachowujesz jako wierzący? Jako kapłan, bo za takim według naszej terminologii ja się uznaję. Jako kapłan. Jako ten, który się Panu Bogu ofiarował. Poszedł dalej niż lewita. Ale można sobie stawić w pierwszym etapie, czy ja jako człowiek wierzący zachowuję się lepiej niż człowiek, kolega, który jest niewierzący. Zachowuje się czy nie? Mamy odpowiedź, czy coś się zmieniło, czy się coś nie zmieniło. Czy troszeczkę tą wodą jestem pokropiony, czy tę szatę wyprałem, czy nie wyprałem. Bardzo proste. Jeżeli, a wierzę to, że możecie odpowiadać twierdząco, to mamy po prostu dowód, że następuje nasze uświęcenie. Inni bracia powiedzą, że to jest poświęcenie. Tak. I czasami niekiedy niektórzy bracia mówią, że wychodząc z obozu, że wychodząc z obozu, już się zaczyna poświęcenie. Ja mogę się zgodzić z takim określeniem, ale uważam, że prawdziwe poświęcenie, o które chciałbym, do którego nasz tematowy werset tego kursu doprowadza, jeszcze raz was do tego przygotuję, to co wam powiedziałem tam przy tych drzewach, że on się przenosi w tamtym stanie. Prawdziwy owoc poświęcenia, to jest, na który Pan Bóg czeka, to jest tam. Bo tak jak powiadam, że oczyszczenie z grzechu, oczyszczenie swojego życia jest obowiązkiem każdego jednego człowieka i będzie obowiązkiem ludzkości, całej ludzkości w czasie wieku tysiąclecia. Nie tylko nas. To jest obowiązek, to nie jest ofiara. To nie jest to najwspanialsze poświęcenie, które Pan Jezus dokonywał. Bo Pan Jezus się nie oczyszczał z grzechu. Czyli jeżeli oczyszczenie z grzechu byłoby poświęceniem, to by się Pan Jezus nie poświęcał, bo On się nie oczyszczał z grzechu. Ale Pan Jezus się poświęcił. On przez 3,5 roku przynosił owoce poświęcenia. Nie omywania się z grzechu, ale owoce poświęcenia. I Będę szczęśliwy, jak w sobotę mi powiecie, sami mi powiecie, co to są te owoce poświęcenia. Lewici również nie byli kropieni olejem pomazania. Czyli nie otrzymują to, co mówimy, co przedstawia święty olej, nie otrzymują Ducha Świętego, nie otrzymują spłodzenia do funkcji kapłańskiej. Ale ofiara, która była składana w ich imieniu, to jest nic innego jak spojrzenie z boskiego punktu widzenia. Tam było powiedziane do Mojżesza. Mojżesza, który przedstawia prawo Boże, mówi, że weźmie z cielca na ofiarę za grzech. Czyli będą oni żyli, korzystali już z ofiary naszego Pana z przypisania. Będą korzystali z zadośćuczynienia za grzech. I wezmą cielca w ofierze śniednej. To również będzie. Te wiele, wiele takich elementów, że każdy człowiek, który przychodzi do Pana Boga, to musi wiedzieć, że Pan Jezus z jednej strony go omywa, ale ten człowiek musi też czuć w sercu swoim potrzebę przeproszenia Pana Boga. Potrzebę przeproszenia. Że jeżeli Pan Bóg mi daruje, to ja go tym niemniej jednak przepraszam. Tam była wymieniona ofiara śniedna z oliwą. Zauważcie, raz powiedziałem, że nie byli pomazywani oliwą, bo jutro będziemy o tych mówili, co są pomazywani z oliwą. To jednak uczucia miłości do Pana Boga, które wzbudzają się w takich pierwszym i później nawet w drugim stopniu właśnie do Pana Boga, to nic innego jak wypływają z Ducha Świętego. Bo to, co wspominałem w niedzielę, że każdy uczynek dobry, który jest w człowieku, jest dowodem jego stanu, który był odziedziczył przez Adama. To, co wam wspominałem, że jeżeli ktoś, są ludzie, którzy są pełni miłości do zwierząt, inni miłości do jakiegoś bliźniego, mają w sercu pełno dobroci do jakichś tam grup społecznych, to są rzeczy dobre. Ale to dobro zostało kiedyś zakodowane przez Pana Boga. I dlatego jest powiedziane tutaj, że one są z oliwą. Że one, co to jest wynik tego, co człowiek jeszcze w swoim życiu nie zniszczył. On się urodził dobry, a to dobro, co było w nim, to zostało dane w Adamie. My jedynie, jak później przejdziemy kiedyś do rozwoju owoców Ducha Świętego, to dobro, które jest w sercach naszych, musi być odzyskiwane, odkrywane i przy pomocy Ducha Świętego właśnie szukanie tych skarbów, które są w naszym sumieniu, w naszym sercu ukryte. Bo Pan Bóg ukrył to w człowieku, w tym dzisiejszym człowieku niedoskonałym. A naszym zadaniem jest odkrywać przy pomocy Ducha Świętego właśnie owoce Ducha Świętego. Szukać tych owoców Ducha Świętego, które są w każdym jednym człowieku. Bo pamiętamy takie słowa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli Pan Bóg jest cierpliwy, dobry, pełen miłości, ma wesele, sercu taką spokój, to dał to chyba również w czyje serce? Adama dał czy nie dał? Na obraz. Dał to w serce Adama. Dał to sposób w serce Adama, na ile można było dać, rozumiecie, to w człowieka cielesnego. Ale to się znajdowało. My jedynie pod wpływem Ducha Świętego mamy to, co jest zagrzebane, rozgrzewać, odgrzebywać i mówimy, że mamy przynosić owoce Ducha Świętego, właśnie być pełni tychże owoców. Tam nie ma wspomnianej jednej ofiary, tak sobie tu na marginesie mam zapisane, braterstwo jest wymienione bodajże śniednia za grzech, a nie ma wymienionej jednej, która na pewno była składana. A wiecie, jaka ofiara była najczęściej składana w narodzie żydowskim? Proszę? No mokra. Moja córka to zna odpowiedź taty. Tak, ofiara mokra. Chociaż my jako społeczność najmniej o niej wiemy. najrzadziej jest wspominana. Ale ofiara mokra przynależała do większości ofiar. Jeżeli ktoś składał ofiarę za grzech, musiał, prawo wymagało, musiał złożyć ofiarę mokrą. Jeżeli ofiarę spokojną, musiał złożyć ofiarę mokrą. To prawo nakazywało i w wielu miejscach prawo nie, później przepisy nie mówią, że dodasz mokrą, tylko bo było wiadomo, że było prawo nadrzędne, że jeżeli tą, to musi być mokra. Że bez mokrej to będzie obrzydliwa mi. Po prostu mokra do bardzo wielu ofiar przynależała, dlatego mnie się wydaje, że ona była najbardziej częsta. My niekiedy wspominamy, że ofiara z baranka codzienna była składana, tam ofiara całopalenia, ale każdy, kto składał ofiarę całopalenia, musiał złożyć z ofiarą całopalenia ofiarę mokrą. Musiał. Tak prawo wymagało. I oni również ofiarę mokrą składali. Jakiej ofiary nie składają? Jaką ci ofiary nie składają? Tak zwanej ofiary spokojnej. Waszych być może przykładach to jest biesiadna, być może jest tysiąclecia, ale spokojnej, społeczności, zjednoczenia, różne tłumaczenia to różnie określają, ale mnie się najbardziej podoba spokojnej. Czyli nie mają zupełnej społeczności z Panem Bogiem. Oni mają tylko i wyłącznie usprawiedliwienie przypisane. Pełna społeczność jest to, że tąże ofiarę złożą dopiero kapłani i to jest opisane trzecia księga Mojżeszowa w 8 rozdziale. Tam jest powiedziane te barany, całopalenia, będzie ofiara spokojna, bo ci dopiero złożą ofiarę spokojną, czyli zawrzą z Panem Bogiem przymierze. Co oznacza odłączenie lewitów? To jest pierwsze, postępowanie w sprawiedliwości, w doskonałości, przestrzeganie przykazań i teraz bardzo ważna rzecz, o którą już od paru dni wam powtarzam. Lewici mają przestrzegać przykazania boskie. Kapłani staną wyżej. Ich zakon nie będzie obowiązywał. Ich przykazania nie obowiązują. Oni są synami. A każdy syn powinien stanąć wyżej. Nie powinien mieć przykazań. On powinien żyć więcej niż przykazania wymagają, bo chyba się zgodzicie ze mną, że dla Pana Jezusa, żeby być w społeczności z Panem Bogiem, nie trzeba było tych 10 przykazań. On by żył bez tych 10 przykazań tak samo dobrze. Nam to jest potrzebne w naszym życiu, bo my jesteśmy niedoskonali. Ale tak to zostało obrazowo pokazane. Odłączenie się lewitów oznacza posłuszeństwo Słowu Bożemu. Bo i tam mamy takie pytanie, jedno z tych ostatnich pytań, nie wiem, gdzie tą karteczkę położyłem, że co nam za to będzie? Czy musimy się ofiarować? Czy musimy stać się wierzącymi, czy nie? Czy to jest obojętne, co w swoim życiu zrobimy? Nie. To pokazuje posłuszeństwo Słowu Bożemu, że Słowu Bożemu każdy z nas powinien być posłuszny. Pamiętacie, ja lubię taki tekst, mi się czasami przypomina i kiedy go nawet wspominam. Święty apostoł Paweł to mówi tak. Pamiętajcie, żebyście Ewangelii Chrystusowej nie przynosili... Bracie Paweł Lipianin, czego? No... Ujmy, tak, chyba to jest w nowym tłumaczeniu, tak? A w Gdańskiej to jest tak jeszcze, no mi Gdańska lepiej pasuje, wstrętu. Pamiętajcie, żebyście Ewangelii Chrystusa, ujmy, bo to jest ta sama myśl, ale wstrętu nie przynosili. W swoim, czyli co? Zachowaniem. Czyli to jest obowiązek posłuszeństwo boskim przykazaniom, to jest nasz obowiązek, żeby wstrętu nie przynieść, żeby ujmy nie przynieść. I czasami to bywa tak, w naszej społeczności to nazywamy, że oślica Balaamowa przemawia. Znacie tą historię z oślicą Balaamową? Że Balaam tam sobie w sercu czegoś zapragnął, jechał, Panu Bogu się to nie podobało, ale on Pana Boga prosił i prosił usilnie, Pan Bóg powiedział, dobrze, jedź. Ale nawet oślica przemówiła, go ratowała od śmierci. I my czasami do takich sytuacji, kiedy ludzie niewierzący zwrócą nam uwagę, kiedy ludzie niewierzący, nie wyznający inaczej tak pięknych ideałów, jakie my wyznajemy, jak ci powie tak, no wiesz Janek, ale czy tobie to wypada? To jest wtedy jest oślica Balaamowa upomniała mnie. To jest, że coś zewnętrzne, oślica, ktoś mi zwrócił uwagę, bo ja powinienem wiedzieć, że to nie jest dla mnie. Nie wiem, czy spotkaliście się tak w życiu, ale czasami ludzie dorośli spotkają się tak, no wiesz, nie za bardzo to ty żyjesz zgodnie ze swoimi przekonaniami. No tak może czasami być, oby tak się nie zdarzało. Odłączenie to jest czas poznawania woli Bożej. Lewici są po to, żeby poznali wolę Bożą. Bo każdy lewita, tak jak zauważcie, był na dziedzińcu i on widział, że na tym dziedzińcu pali się ofiara. Jest ołtarz miedziany, na którym pali się ofiara. I dochodzi, że to jest ofiara Pana Jezusa. I jest to czas, żeby się wzbudziło to chcenie, pragnienie, że jeżeli Pan Jezus tam wszedł na tą ofiarę, z siebie złożył ofiarę, to ja obchodząc wokoło ten ołtarz, zaczynam się tym zachwycać, miłość do Pana Boga moja wzrasta, bo na razie jest pierwszy stopień miłości do Pana Boga, ja Pana Boga miłuję za to, że jest, ale potem zaczynamy Pana Boga miłować za to, że Pan Bóg dał cudowne obietnice i ja mogę być spadkobiercą tych obietnic. I na wzór, jeżeli chcę naprawdę służyć Panu Bogu, to dochodzi mi taka twórcza myśl, że połóż się na tym ołtarzu, bo Pan Jezus tak zrobił. Ty, jeżeli chcesz uczcić, uwielbić Pana Boga, to tak zrób. Zrób tak samo jak Pan Jezus. I czekajcie takiego momentu w swoim życiu, żeby taką cudowną myśl powstała w waszych umysłach. Odłączenie się lewitów to jest nic innego jak sprzeciwianie się grzechowi. I drugie to jest pokazany stan służenia, że to już jest, że w tym stanie również się służy Panu Bogu. Dlatego w naszym zgromadzeniu pańskim w Białogardzie czasami korzystamy, że ktoś z młodzieży, z dzieci, Kuba tutaj, no nie wiem, czy już ten mniejszy, no Jonatan, być może też czasami już wersety odczyta, czasami coś nam pomoże i oni nam pomagają. Ja bym powiedział, wiecie, to jest wzór do godny naśladowania dla wielu zgromadzeń, żeby wciągać jak najbardziej młode pokolenia. I ja bym w ogóle was zachęcał do takiego udzielania się w praca zgromadzenia, do chęci służenia, do pomocy, bo po to są lewici. Króciutko odpowiedzialność i przywileje lewitów, ludzi wierzących. Ludzie usprawiedliwieni z wiary korzystają z błogosławieństwa Bożego. Otrzymujemy pewnego rodzaju błogosławieństwa i te błogosławieństwa są waszym udziałem. Najlepiej jest, jeżeli byście potrafili te błogosławieństwa wymienić. Ale często zdarza się tak, że nie potrafimy. Lepiej jest, żebyśmy potrafili wymienić, czym Bóg mi błogosławił, ale tym niemniej żebyście byli świadomi, że nawet jak dzisiaj nie potraficie wymienić tych błogosławieństw, tego stanu, w którym się znajdujecie, to żebyście wiedzieli, że tym niemniej tak jest. Żeby niektóre rzeczy zrozumieć, w waszym wypadku należałoby, czego nie zrozumcie mnie źle, wyjść z powrotem do obozu. Wyście nigdy w obozie nie byli. I żeby zrozumieć błogosławieństwo, które was dotknęło, z urodzenia, żeście się tu urodzili, musielibyście wyjść do obozu. Wy nie chodźcie do obozu. Spolegajcie na wypowiedziach tych braci, którzy w obozie byli. Tam nie jest dobrze. Tam jest bardzo źle. To jest takie towarzystwo i takie zwyczaje i obyczaje, które są niegodne, które nie należy czynić. I wy tylko tego posłuchajcie. Skorzystajcie z doświadczenia innych. Nie próbujcie, nie eksperymentujcie sami na sobie. Bo ci, którzy wyszli stamtąd, wiedzą, co mają docenić. Najlepsza rzecz uczenia się, która by się Bogu podobała, to jest to, że przez przestrzeganie przykazań, że tego nie należy robić. Wiemy, że czasami człowiek jest taki, że musi wszystkiego dotknąć sam, żeby się sparzyć. Ale to jest bardzo zła droga. To jest droga skuteczna, ale ona nie jest dobra droga. Lepsza droga jest to, jak się posłuchacie rodziców, czy dziadków, czy nawet w tym wypadku mogę powiedzieć mnie. Ja tych rzeczy dotykałem, wiem o czym mówię i nie radzę wam tego próbować. To nic, to nie daje szczęścia. To nie daje szczęścia, a czasami niektórzy później chorują bardzo, na drugi dzień głowa go boli, albo nie może chodzić, prawo jazdy mu później potrafią zabrać, za to szczęście, wiecie, za to szczęście mu prawo jazdy zabiorą, bo go zatrzymają. I krzywdę można komuś zrobić, bardzo, bardzo wielu. A i się wydaje, to jest szczęście, to nie jest szczęście. Szczęściem jest się położyć wśród braci, na konwencji, na kursie i rano się obudzić z jasną głową i pójść na zebranie. To jest szczęście, naprawdę. Drugie, co chciałbym wam powiedzieć, że macie je tym niemniej odpowiedzialność. Pamiętacie te słowa, które Pan Jezus powiedział, że sługa, że mam dwóch ludzi, dwóch sług było, ten, który zna wolę Pana i ten, który nie zna. Ten, który nie znał woli Pana i jej nie uczynił, kara nie odniesie. Ale ten, który znał i też nie uczynił, czyli to samo, większe karanie. To jest, już macie zwiększoną odpowiedzialność. A ja bym powiedział na zakończenie, bo chciałbym, może przerwimy sobie ten temat w tym momencie, że dzisiaj żyjąc w społeczności ludu Bożego, w społeczności z Panem Bogiem, to wy na swój sposób, być może tego nawet nie rozumiemy często, to żyjemy w stanie raju. To jest nic innego jak ten stan, z którego Adam wyszedł. Społeczność ludu Bożego, społeczność z Panem Bogiem, to jest społeczność raju. To jest społeczność doskonałości, przypisania. A pamiętacie, że w raju Adam wiedział, że Pan Bóg jest, czy nie wiedział? Proszę? Wiedział się. A po czym wiedział? Ja zgrzeszył się, chował. A jak nie zgrzeszył? To nie. On przechodził bodajże, może ktoś z braci starszych mnie poprawi, jak powiew wiatru przeszedł. Taki szum wiatru delikatnego i Adam wiedział, że to jest Pan Bóg. On się chował, jak zgrzeszył. Bo wtedy wiedział, ja muszę unikać, bo ja źle zrobiłem. A nie czujecie czegoś takiego? Pan Jezus jak powiedział? Gdy się zgromadzicie w imieniu moim, we dwóch, trzech, to ja będę co? Pośród was. Czujecie ten powiew wiatru? To jakimiż mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Jeżeli tu wśród nas przebywa Pan Bóg, przebywa Pan Jezus, to nasze zachowanie powinno być stosowne do tego stanu. I do tego was zachęcam, do oczyszczania się, do przejścia ze stanu kropienia się wodą do stanu omycia się z wodą, o której to jutro będziemy mówili. A dzisiaj dziękuję.